2005 roku Gazeta Wyborcza opublikowała 1025 prohomoseksualnych artykułów, co daje wynik ponad 6 tekstów. No, obliczenia bardzo szokujące. Teraz chciałbym przejść do jeszcze innej tematyki. Właśnie rozliczań z historią. Mieliśmy 60-lecie, mieliśmy niedawno obchody 20-lecia, przepraszam, tragedii w Czarnobylu. I oto czytam informacje na gazety Dziennik. Polakom nie powiedziano prawdy o Czarnobylu. Wierni uniknęli kary. Jaruzelski i Urban nie odpowiedzą za to, że nie ostrzegli nas na czas o zagrożeniu. Kolejna wina pana Jaruzelskiego, tak wybielanego w niektórych mediach, właśnie w Gazecie Wyborczej. Niedawno rozmawiałem z Józefem Przaniawskim, który przytoczył mi bardzo ciekawe wspomnienia w pamiętniku starego bolszewika, jednego z przywódców Komunistycznej Partii Sowieckiej, KPZR-u, Mołotowa. W pamiętnikach Mołotowa znalazło się stwierdzenie: w Polsce bolszewików jest mało, Jaruzelski wyręczył nas. No więc tak wychodzą na jaw coraz to kolejne fakty dowodzące, jak fałszywe są twierdzenia Jaruzelskiego o rzekomym mniejszym źle. Wyręczył Rosjan. Był za to przez nich niezwykle honorowany. Wychodzą też fakty coraz bardziej na temat Kwaśniewskiego. Jedna z najciekawszych spraw, która spowoduje niedługo wizytę Kwaśniewskiego u prokuratora, została przesunięta przez Kwaśniewskiego z jakichś powodów, to sprawa, szokująca sprawa kasjera lewicy w Szwajcarii, Petera Vogla vel Piotra Filipczyńskiego. Więc kto to był ten pan Vogel? Oto Filipczyński, skazany, syn dyplomaty komunistycznego, skazany na 25 lat więzienia w 1971 roku za zamordowanie staruszki, dodajmy syn, także powiązany z różnymi, z rodziny powiązanej z różnymi służbami, skazany na 25 lat więzienia za bestialskie zamordowanie staruszki w 1971 roku, Vogel w 1983 roku nielegalnie opuścił kraj w czasie przerwy w odbywaniu kary, przypuszczalnie właśnie dzięki pomocy wojskowych tajnych służb. Zrobił później karierę w świecie finansowym Szwajcarii. Był tam tajnym kasjerem polskiej lewicy postkomunistycznej. Według prokuratora Kaczmarka, naczelnego prokuratora krajowego, zastępcy prokuratora generalnego, istnieją dowody na to, że Vogel, chociaż był poszukiwany listem gończym od 1987 roku, w drugiej połowie lat 90. przebywał w Polsce i odwiedzał kancelarię prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Po zatrzymaniu go przez Szwajcarów w 1999 roku i przekazaniu go stronie polskiej, Vogel został ułaskawiony przez prezydenta Kwaśniewskiego. No niedługo dowiemy się, myślę, że więcej na ten temat, chociażby dzięki przesłuchaniu prezydenta Kwaśniewskiego. Wychodzą w najaw też dziwne związki Kwaśniewskie, niebezpieczne związki Kwaśniewskie, pisał Wojciech Wybranowski w naszym dzienniku o różnych podejrzanych sponsorach porozumienia bez barier założonego przez Jolantę Kwaśniewską. Myślę, że tutaj też dowiemy się nowych rzeczy. I inne fakty. Są sprawa przedawnienia śledztwa wobec Marka Ungiera, szefa gabinetu prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Teraz jednemu z prokuratorów, byłemu go zastępcy prokuratora rejonowego na Żoliborzu, zarzuty postawiła gostynińska prokuratura, zarzuty fałszowania dokumentów. Być może wyjaśni to sporo tych dziwnych spraw, które ułatwiły przedawnienie w tej sprawie. I jeszcze jedna kwestia. wracając do tych trudności z obaleniem patologicznego układu dotychczas rządzącego Polską, trzeba tu sobie powiedzieć, że obserwujemy ogromne wprost rozmiary zaniedbań w przeróżnych dziedzinach gospodarki, życia publicznego, zdrowia, nauki. Wszystko to są skutki długotrwałych rządów postkomunistycznych i dlatego ubolewam, że rząd Marcinkiewicza nie zajął się jako jedną z pierwszych spraw opracowaniem bilansu otwarcia, przedstawieniem, jak fatalną schedę przejął po rządach komunistycznych. I wtedy różne sprawy, takie jak chociażby rozmiary zaniedbań w służbie zdrowia, spadają akurat na ten rząd. On musi ponosić skutki tamtych wieloletnich zaniedbań. Grozi nam upadek systemu emerytalnego, jak niektórzy już coraz bardziej alarmują. Jest wiele innych rzeczy ogromnie negatywnych. A czy robi się coś dla przeanalizowania pełnego bilansu zysków i strat z naszego wejścia do Unii Europejskiej, jakie są rzeczywiście pozytywne rzeczy, jakie są słabe strony. Na przykład wychwala się ogromnie ten wyjazd Polaków na zachód, otwarcie granic. Jaka to jest dobra rzecz? Czyżby? Czy tylko dobra? Czytam w Rzeczpospolitej z 24 kwietnia, że już wkrótce liczba Polaków, którzy zdecydowali się na wyjazd za chlebem do innych państw Unii Europejskiej, może osiągnąć milion. Milion osób. Jak wiele z nich osób wykształconych, które by przydały się także ogromnie w Polsce. Mam okładkę tutaj przed sobą tygodnika Ozon. Tygodnika wydawanego przez siły bardzo proeuropejskie. I cóż tam widzę na okładce? Płaczący mężczyzna, 150 skazani na rozstanie. 150 tysięcy polskich małżeństw rozpadnie się przez emigrację zarobkową. Trzeba uwzględniać te wszystkie fakty i czy rzeczywiście najważniejszą sprawą w Polsce to jest to pójście jak największej ilości Polaków na emigrację za chlebem i ilu z nich wróci. I to jest ten ogromny problem. Wśród innych spraw aktualnych to przecież to jest to, że walczyli z komuną, dziś żyją w ubóstwie. Jakże wiele osób represjonowanych w latach 44-1989 jest obecnie w bardzo trudnych warunkach finansowych, podczas gdy jakże często znakomicie się mają, kwitną finansowo ich kaci, ich oprawcy, prześladowcy. Jeszcze inny problem pokazujący, że nowy rząd, choć ma tyle ograniczeń, tyle trudności, jest ciągle rządem mniejszościowym, próbuje dokonywać działań nawet w bardzo trudnych sprawach. Otóż według minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zlecił bezprecedensowe śledztwo w sprawie wyzysków sieci sklepów Biedronka. 20 tysięcy pracowników Biedronek przesłuchają policjanci. Jest wiele symptomów, że w Biedronkach działała zaplanowana machina niemal niewolniczej pracy, mówi Ziobro. Są korporacje, których jedynym celem jest zysk, a prawa człowieka są w nich nieważne. Nie możemy pozwolić, żeby Polska była traktowana jako kraj trzeciego świata. Znów myślę, inicjatywa ogromnie ważna, ale czy to jest tylko inicjatywa, czy to chodzi tylko o inicjatywę rządu pisowskiego, rządu mniejszościowego, no teraz będzie rząd poszerzony o samobronę i koło narodowe. Czy to jest sprawa nas wszystkich? Czy to nie powinna być sprawa wszystkich partii? Jeśli to przecież one powinny, wszystkie partie i szanowna PO, która tak mówi, Platforma Obywatelska, no to powinna tym bardziej zabiegać o to, aby obywatele byli traktowani jako równi, a nie padali ofiarą takich skrajnych eksploatacji. Mówiłem dzisiaj w pierwszej części sporo o tym, co jest ogromnie chore w naszych mediach. Tych falach nagonek, na przeróżne postacie. Cytowałem między innymi niedawno informacje, cytowałem za głosem o tym, że jeden z czołowych przedstawicieli kierownictwa IPN-u przyznał, że nie ma żadnych dowodów na zarzuty wysunięte przeciwko Janowi Kobylańskiemu o rzekome wydanie w ręce niemieckiej rodziny żydowskiej. A dwa lata temu i później, przez dwa lata były te zarzuty niesamowicie nagłaśniane właśnie przez Gazetę Wyborczą. I cóż, bezkarnie rzucano oszczerstwa, bezkarnie rzucano pomówienia. Bezkarnie rzucano różne oszczerstwa i pomówienia na księdza prałata Jankowskiego, powodując jego jakże pogorszenie stanu zdrowia. I cóż, nic się nie stało z tymi, którzy bezkarnie oskarżali prałata. Gdzie teraz, jak to cytowałem w pierwszej części, profesor Bartyzel napiętnował lincz medialny, który odbywa się przeciwko redaktorowi Michalkiewiczowi. Ten atak, w którym bardzo mało jest dyskusji merytorycznej, a jest tylko nagonka. Ja sam z kolei mógłbym długo cytować wypowiedzi oszczercze przeciwko Radiu Maryja, przeciwko różnym postaciom Radia Maryja, pełne ogólników na ogół i fałszywek. Sam padłem ofiarą tych fałszywek. Jest tu jedna sprawa, którą wręcz uważam za przestępczą ze strony Gazety Wyborczej. Chodzi mi o to, co opublikowała w dodatku duży format z 24 kwietnia, wielki artykulas, paszkwil poświęcony mnie, gdzie szkaluje się nie tylko mnie, ale Radio Maryja, pisze się o mnie jako twarz Radia Maryja. Cytuję autor oszczerca Marcin Kowalski, przytacza tam, nie wiem na ile pełną, prawdziwą, bo z 9 lipca 2001 roku wypowiedź słuchaczki, rzeczywiście skrajnie ekstremistyczną, mówiącą, wypowiadającą się za likwidacją wszystkich Żydów. No, rzeczywiście. I potem, po tej wypowiedzi jest od razu przejście do rzekomego mego komentarza jednozdaniowego. Cóż po owocach ich poznacie? Jakieś takie zdanie po tej wypowiedzi byłby to bełkot, nonsens. Otóż jednoznacznie, gdyby była jakaś taka wypowiedź, jakakolwiek antyżydowska, nieludzka, to zawsze w takim wypadku można było liczyć, że będzie, że będzie zdecydowana reakcja, protest ze strony ojca prowadzącego i osoby świeckiej, w tym wypadku mojej. Nie było nigdy przypadku, żebyśmy nie zareagowali na jakiekolwiek wybryki antysemickie, najczęściej zresztą będące prowokacjami ze strony różnych osób. I tu uważam, opowiadam się za tym, żeby prokuratura podjęła śledztwo w tej sprawie, bo jeśli podjęła śledztwo w sprawie tej odległej audycji z 9 lipca 2001 roku, tego fragmentu, który został zaznaczony w dużym formacie, bo twierdzenie, że nie było żadnej reakcji na ludobójczą wręcz wypowiedź słuchaczki, jest fałszem i jako fałsz zniesławiający Radio Maryja i mnie, powinien być ukarany. Powinno być dość tego zniesławiania Radia Maryja, podłych oszczerstw, plugawych oszczerstw. Mówiłem też dzisiaj o sprawach polsko-żydowskich. Mówiłem o tym, jak ważne jest to dążenie, żeby wreszcie obóz w Auschwitz był nazywany po imieniu jako niemiecki, były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny, a nie było w tej dziedzinie żadnych fałszów. Przytaczałem tutaj opinię zafałszowującą całą sprawę, opinię wiceprezesa Światowego Związku Żydów, który stwierdził, że Polacy byli współodpowiedzialni za ten obóz śmierci, i przytaczałem opinie polemiczne z takim stosunkiem opinie uczciwych autorów żydowskich, między innymi redaktora naczelnego miesięcznika Judis Kronika w Szwecji, Jackie Jakubowski, Rzeczpospolitej z 25 kwietnia, Auschwitz-Birkenau jest byłym nazistowskim niemieckim obozem koncentracyjnym. Pokazuje, że mamy zarówno za granicą osoby szkalujące Polskę, jak i naszych przyjaciół. I tutaj wśród tych szkalujących był szef Stowarzyszenia Żydów Francji, Jean Kahn, który powiedział niedawno, że Polska, Węgry, Rumunia i Ukraina mają na sumieniu śmierć setek tysięcy Żydów. Autor tej wypowiedzi zaliczył Polaków, ustawił w jednym miejscu z Francją czy Rumunią odpowiedzialną rzeczywiście poprzez swoje rządy za prześladowanie Żydów, kiedy w rzeczywistości byliśmy narodem ofiar. I tu pod tym względem bardzo wymowna jest wypowiedź byłego ambasadora Izraela, Szewacha Weissa w Gazecie Wyborczej z 28 kwietnia, że który skrytykował wypowiedź szefa Stowarzyszenia Żydów Francji, Jeana Kahna, że nie można porównywać sytuacji Polski z Francją, Węgrami czy Rumunią. Podczas II wojny światowej w Polsce nie powstały żadne kolaboracyjne władze, które razem z nazistowskimi Niemcami nie niosłyby współodpowiedzialność za żydowską zagładę. Przypomnę jeszcze, że wspomniany pan Kahn twierdził, że jak rozmawia z kimkolwiek, kto przybywa z Polski, to każdy mówi o polskim antysemityzmie. To szkoda, że nie zapoznał się z pięknymi pamiętnikami Żydówki Klary Milskiej, która wyemigrowała właśnie z Polski do Francji po marcu 68 i która napisała jakże wymownie. Zebrałam wiele w swych pamiętnikach, zebrałam wiele zeznań o Polakach, którzy uratowali Żydów i nieraz myślę, Polacy są dziwni, potrafią być zapalczywi i niecierpliwi, ale nie wiem, czy w jakimkolwiek innym narodzie znalazłoby się tylu romantyków, tylu ludzi szlachetnych, tylu ludzi bez skazy, tylu aniołów, którzy by z takim poświęceniem, z takim lekceważeniem własnego życia tak ratowali obcych. Cytowałem też opinię jednego z czołowych żydowskich badaczy Holokaustu, który ocenił na dziesiątki tysięcy liczbę Polaków, którzy zginęli za ratowanie Żydów. Apelowałem też o to, żebyśmy sami byli dużo bardziej konsekwentni w naszym obrazie tego, co było w czasie wojny. Cytowałem tu niesamowitą, szokującą wypowiedź wprost, informację wprost Macieja Korkucia, doktora historii, pracownika IPN-u w Krakowie. Przewodnicy po Auschwitz mają zakaz mówienia niemiecki obóz czy niemieckie zbrodnie. No to przecież jest skandal, jeśli my tak bardzo nie dbamy o swoje sprawy. No i jeszcze kolejna kwestia, konflikt wokół Kalwarii Zebrzydowskiej. Rzeczpospolita 28 kwietnia, dyrektor do spraw zagranicznych Centrum imienia Szymona Wiesenthala skierował list, którym wyraził zaniepokojenie antysemickim wydźwiękiem obrzędów Drogi Krzyżowej, która odbyła się w tym miesiącu w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej między Krakowem i Auschwitz w Polsce. Na to już były zdecydowane reakcje, między innymi Stefan Wilkanowicz, przewodniczący Rady Międzynarodowego Centrum Edukacji Auschwitz i Holokauście, stwierdził, sugestia, że Kalwaria Zebrzydowska ma jakikolwiek związek z Oświęcimiem, a zwłaszcza z byłym obozem koncentracyjnym w Auschwitz, jest po prostu nadużyciem. Teraz jedna część jakże istotna tematyki, z którą się ciągle spotykamy w ostatnich latach. To jest kwestia fałszywych zarzutów o rzekomym polskim nacjonalizmie i antysemityzmie. Otóż ciekawe, że nawet we Wprost, który brał udział niejednokrotnie w tej kampanii pomówień, 2 kwietnia ukazał się tekst znanego autora telewizyjnego Dariusza Baliszewskiego, czy jesteśmy nacjonalistami. W tekście czytamy, iż przy niemieckim, francuskim i austriackim, holenderskim czy szwedzkim polski nacjonalizm to zaledwie nacjonalizmek. Gdzie jest ten polski nacjonalizm, skoro Polska jest jedynym europejskim krajem, którym w ostatnich latach poprawiło się nastawienie do obcokrajowców, w tym czarnoskórych i Azjatów. Natomiast nie poprawiło się ciągle przez wiele lat po 1989 roku nastawienie do Polaków, do własnej historii, do czołowych postaci z naszego życia, w historii kultury. Pisałem o tym bardzo szeroko w książce Antypolonizm, omawiałem fakty deptania tradycji narodowej, wyszydzania największych postaci polskiej historii, między innymi oskarżania o rzekomą zdradę tak heroicznej postaci jak ksiądz Kordecki. Płacimy za to bardzo wiele. Właśnie czytam we Wprost 30 kwietnia artykuł tak znakomitego socjologa, filozofa Zdzisława Krasnodębskiego, który pisze 30 kwietnia: wbrew powszechnej opinii Polacy nie są narodem mającym poczucie własnej wartości. Być może kiedyś je mieliśmy, lecz wybito nam je z głowy między innymi poprzez intensywną reedukację po 1989 roku. Polacy są zakompleksieni, niepewni siebie i swojej wartości jako naród, sparaliżowani poczuciem zacofania. Pod względem poczucia dumy narodowej, według badań Uniwersytetu w Chicago, Polacy są na szarym końcu. I na koniec wezwanie profesora Krasnodębskiego: wydaje się, że już najwyższy czas dojrzeć i wyzwolić się z kompleksów osłabiających naszą inteligencję i polityczną władzę sądzenia. Ale nastąpi to, jeśli w naszych publikacjach prasowych, w różnych i w mediach elektronicznych nie będą dominowały wyrazy lekceważenia Polski. Jeśli wreszcie zajmą się w Polsce w o wiele większym stopniu pokazywaniem wspaniałych tradycji naszej kultury. Jeśli skończą się wybryki tego typu, jak pana senatora Kuca, który powiedział, że cały polski dorobek umysłowy XIX wieku, a więc nasz największy dorobek umysłowy w tysiącletniej historii, tak doceniany przez Jana Pawła II, że cały ten dorobek nadaje się do lamusa. Kiedy wreszcie zabierzemy się za popularyzację, prawdziwą popularyzację dokonań naszej historii? Czytam w czasopiśmie Ozon, że zdaniem Alena Pola, autora książki Katań, Polacy słabo promują się na arenie międzynarodowej. Młodzi Amerykanie polskiego pochodzenia wstydzą się swoich korzeni, nawet przesadzają z integracją. Co najciekawsze, że autorami najnowszych hitów opiewających przewagi oręża polskiego, niesprawiedliwość dziejów czy machinacje aliantów są głównie Amerykanie i Brytyjczycy, tacy jak chociażby Norman Davis. Czytam w Głosie z 3 maja tekst Polskie zaniedbania filmowe. Jerzy Bukowski wyraża zdumienie, że jednym z przykrych zaskoczeń, jakie wciąż przeżywam od 1989 roku, jest nieumiejętność, niechęć polskich twórców kina do sięgnięcia po pasjonujące tematy z najnowszej historii Polski. Dziś przy wykorzystaniu najnowszych technik filmowych można się pokusić o sugestywne przybliżenie polskiej widowni, epopei Legionów Józefa Piłsudskiego, walk o granice II RP, wojny 1920 roku, kampanii wrześniowej, najciekawszych epizodów dziejów polskich sił zbrojnych na zachodzie, na przykład bitwy o Tobruk, Monte Cassino, Falaise oraz Armii Krajowej, choćby powstanie warszawskie, operacja Ostra Brama. A czyż nie są potencjalnym scenariuszem wspaniałego fresku historycznego krwawe i tragiczne dzieje antykomunistycznego podziemia lat 40. i 50. XX wieku? Dlaczego nikt nie pokusił się o zekranizowanie losów legendarnej, kontrowersyjnej postaci największego partyzanta Podhala, majora Józefa Kurasia Ognia? Czekają na filmowców generał August Emil Fildorf, Nilf, rotmistrz Witold Pilecki, major Zygmunt Szendzielosz, Łupaszka i inni żołnierze wyklęci. Czy nie jest nam wstyd, że do nakręcenia filmu o zbrodni katyńskiej przymierzają się Amerykanie? Dzieje Solidarności po 13 grudnia 1981 roku pozostają nadal niepodjętym przez naszych filmowców wyzwaniem. Był tylko jeden przypadek sfilmowania filmu poświęconego temu okresowi. Także spraw zaległych jest ogromnie wiele. No ale cóż, profesor Andrzej Nowak, redaktor naczelny Arkanów, stwierdził w wywiadzie dla tygodnika Solidarność w maju 2004, iż była prawdziwa konsekwencja, z jaką elity polityczne III RP starały się zaniżać samoocenę Polaków i zmieniać ich stosunek do tradycji narodowej. Stwierdzał, w myśl tej koncepcji, uporczywie lansowanej po 1989 roku, to nie komunizm był zły, ale Polska jest zła, źli są Polacy. Co więcej, Polak jest nieudolny, Polak nie potrafi, jest zaledwie półdzikim stworzeniem, które dopiero dzięki surowej tresurze po opanowaniu zachodnich wzorców zostanie przystosowany do życia w cywilizowanym świecie. Profesor Krasnodębski pisał w grudniu 2004 we Wprost. Im bardziej się Polak biczuje, tym głośniej bywa obwoływany sumieniem narodu i potężnym umysłem. Dzisiaj w pierwszej części naszego programu jeden ze słuchaczy przytoczył obrzydliwe wręcz opinie Urbana i jego rozmówcy, lekceważące polską flagę narodową, marny naród, jakim są rzekomo Polacy i tak dalej. I nie ma na to reakcji. Dlaczego nie reaguje Krajowa Rada Mediów? Chciałbym się zapytać, czy były jakiekolwiek przypadki, że Rada Etyki Mediów, która była tak gwałtownie napastliwa w przypadku felietonu Michalkiewicza, czy były jakiekolwiek przypadki, zareagowała na tyle koszmarnych, antypolskich wybryków w różnych mediach? A jest tych wybryków ogromnie wiele, opisuje bardzo szeroko w tomiku Antypolonizm. Przypominają one aż za bardzo słowa słynnego myśliciela Stanisława Brzozowskiego sprzed blisko wieku. Z 1910 roku. Zabijają nas nieustannie, kaleczą naszą przeszłość, wydrzeć usiłują naszą duszę. I tutaj chciałbym zacytować jeszcze kilka opinii hierarchów, którzy bili alarm. Między innymi cytuję za głosem z 15 marca 1999 roku wypowiedź arcybiskupa Józefa Michalika. Ktoś musi się za tym narodem ująć. Nie wolno nikomu bezkarnie poniżać świętych ideałów godności narodowej. Cytuję inną opinię księdza arcybiskupa Adama Lepy z 23 stycznia 2000 roku. W wielu środowiskach dziennikarskich obowiązuje reguła poprawności politycznej, ideologicznej, a nawet medialnej. Wszelka próba wychylenia się może być niebezpieczna dla dalszej kariery. Właśnie dlatego nie wypada na przykład dobrze mówić i pisać o Polakach. A więc co jest największym niebezpieczeństwem w naszych mediach? Skomentujmy to. Nie żaden nacjonalizm, nie antysemityzm, a tępienie tradycji patriotycznych, znieważanie ich. To, o czym mówił w homilii wygłoszonej 3 maja 1993 arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, wtedy biskup. Wsłuchując się w język mass mediów, możemy spostrzec, że broni się on przed słowem naród, spycha go na głęboki margines, wstydliwie przemilcza lub pokazuje w deprecjonujących go kontekstach. Czy inna opinia, homilia księdza biskupa Stanisława Wielgusa z 11 listopada 2004. Wyraźnie lansowany jest świat ludzi bez ojczyzny, bez religii. Świat dla kosmopolitów. Deptane bywają w naszym kraju uczucia patriotyczne i religijne przez niektóre osoby i media. Dodajmy, deptane najczęściej całkowicie bezkarnie. I to jest ogromnym problemem. I jeszcze jedna opinia, słowa dominikana ojca Macieja Zięby, publikowane w Tygodniku Powszechnym, to nie jest mój ulubiony organ, dodam, 10 września 1995. Człowiek mówiący dzisiaj o Bogu, honorze i ojczyźnie jest dla większości ludzi po prostu wariatem i to niebezpiecznym. Podobnie, gdy użyje się słów patriotyzm. Bym to tylko może o tyle zmodyfikował, że nie dla większości ludzi, a dla większości ludzi z tak zwanych elitek, które gardzą polskim patriotyzmem, gardzą polską tradycją. I tutaj warto znów przypomnieć ważne, ostrzegawcze stwierdzenia prymasa tysiąclecia, Stefana kardynała Wyszyńskiego, do którego za mało sięgamy, za mało odwołujemy się do jego jakże wielkiej tradycji myślowej, a ileż razy bił na alarm. Już w latach 60. i 70., kiedy jeszcze te sprawy nie nabrzmiały aż do takiego stopnia, bo myślę, że dopiero od doby Jaruzelskiego zaczęła się najgorsza ofensywa przeciwko polskiej tradycji, przeciwko polskiemu heroizmowi. to generał zdrajca, generał Judasz zapoczątkował te ataki, nową falę ataków na polską historię z pomocą swoich pomagierów, takich jak Urban Teplic i tak dalej. Otóż cóż pisał, co mówił kardynał Wyszyński? Dzisiaj często spotykamy się ze zjawiskiem opluwania własnego gniazda. Trzeba zerwać z manią obrzydzania naszych dziejów i dowcipkowania z tragicznych niekiedy przeżyć narodu. Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych, to naród renegatów. Taki naród skazuje się dobrowolnie na śmierć, podcina korzenie własnego istnienia. I właśnie, przypomnijmy, Radio Maryja stara się realizować te właśnie przesłanie, wielkie przesłanie prymasa tysiąclecia, obrony polskiej historii. My współpracujący z Radiem Maryja staramy się właśnie też to przesłanie realizować. I za to jesteśmy szkalowani, za to próbuje się nas zaszczuć, za to, że próbujemy bronić polskiej historii, bronić polskiej godności narodowej, które są tak poniżone, bronić polskich interesów narodowych, które jakże często były łamane, jakże często były zaniedbywane w ostatnich kilkunastu latach, nie mówiąc o poprzednim okresie PRL-owskiej historii. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Przypomnę, że naszym gościem jest profesor Jerzy Robert Nowak. Analizujemy miniony miesiąc. Przypomnę numery telefonów, pod które dzwoniąc można zadać pytanie, można jakiś komentarz swój, tylko prosimy bardzo i stanowczo będziemy tego pilnować, aby te komentarze były i pytania krótkie, precyzyjne, przede wszystkim na temat telefony 056 655 23 55 dla Polski Północnej, 056 655 23 56 dla Polski Południowej oraz dla słuchających nas za granicą 00 48 56 to kierunkowy do Torunia, 655 23 33 lub 655 23 66.
Yeah.
Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof Sercinek. Ja bym pozdrawiam pana profesora i oczywiście ojca, jak najserdeczniej. Ja bym chciał się może odnieść do dwóch rzeczy. Pierwsze to jakieś pominięte może, bo tyle się też zdarzyło rzeczy z ostatniego okresu. No i może jeżeli ksiądz by miał trochę wyrozumiałości, trochę ogólniej, bo czas może na pewno podsumowanie działalności PiS-u w ostatnim czasie. No co mi się rzuciło ostatnio też w oczy, to może próba pani Nieznalskiej do zainstalowania się nago na krzyżu w Brukseli, nieudana na szczęście. Z tym się też wiąże dalsza aktywność Gazety Wyborczej, bo oni nie poprzestali jedynie na Judaszu, bo już pojawiły się próby dyskusji nad szatanem jako ulubionym, że tak powiem, tworem Pana Boga. No ale wracając do Judasza, to dużo rzeczywiście się powiedziało na ten temat, ale pamiętam fakt, że w odróżnieniu od wszelkich innych zdrajców, może żeby nie być za bardzo rasistowskim, no wszyscy kiedyś zdradziliśmy Jezusa i to raczej nasze grzechy przybyły do krzyża, nie Żydzi, nie Rzymianie, to powiem, że no Judasz miał przynajmniej na tyle honoru, że się powiesił. Tego aspektu jakoś nie wruszano w Gazecie Wyborczej, no ale musiał być jakiś powód, skoro to uczynił. No ale skoro właśnie ta Gazeta Wyborcza porusza ten temat, no to może wspomnę pana Maleszkę, czy Ozjasza Szechtera, ojca pana Adama Michnika, którzy mieli również problem ze zdradą tego czy owego. Bardzo martwi mnie też sytuacja Radia Maryja, w której i tak w moim odczuciu było tylko namiastko wolności, przynajmniej ze strony słuchaczy, bo nie chcieliśmy mu zaszkodzić. Bardzo mnie martwi los ojca dyrektora, może nie słyszałem, jaka jest aktualna sytuacja. No, ja wiedziałem, co zrobić, bo mnie kiedyś ta prawda wyzwoliła i bardziej bym się słuchał Boga niż ludzi. No, ale tym niemniej nuncjusz Kowalczyk właśnie otrzymał nagrodę w Niemczech za rozszerzanie dialogu czy przyjaźni polsko-niemieckiej. Tego też nikt nie wspomniał do tej pory. I jest sprawa pana Michalkiewicza. Mało obrońców niestety. Zabrał głos pan Wolniewicz, mój ulubiony profesor, że tak powiem. No ale stwierdził tutaj na antenie, że panu Edelmanowi to wszystko wolno. No i tak sobie pomyślałem, że gdy mieszkał w Izraelu, to z pewnością. No ale w Polsce obowiązuje jakieś prawo. I ja odpowiadam za to, co mówię. Nie sąd panuje nad słownictwem. Uważam, że ma dosyć niejasny życiorys. Była tam współpraca z Gestapo w Judenracie, prawda? No i zwrócę też jednak uwagę na najbardziej oczywistą rzecz, bo w Polsce to właśnie jest taka konieczność często, że no on walczył o przetrwanie. To nie było jakieś powstanie, które zostało wywołane w celu dla dobra Polski. Po prostu tam ludzie walczyli o swoje życie. Także powiedzmy, nie widzę w tym nic jakiegoś tam szczególnego. No ale już zostawmy ten temat. I teraz no, mamy tą sytuację z panem Michalkiewiczem, że no ciekawa też sprawa, że wejście do NATO, w którym działamy, wygląda na to włącznie na rzecz Ameryki, no tej Ameryki z twarzą może George'a Sorosa.
Przepraszam bardzo, panie Krzysztofie, tylko jedna jest sprawa. I to byłbym bardzo przeciwko cytowaniu jakiejkolwiek wypowiedzi typu współpracował z Gestapo SDR. Takie rzeczy
fakty.
To są ogromne. To nie są, nie ma żadnych dowodów na tego typu sugestie i po prostu to powinniśmy absolutnie unikać tego typu.
No najmocniej, proszę, przepraszam.
Zwłaszcza, powiedzmy, Radiu Maryja. Powołujmy się tylko na konkretne fakty. Edelman ma swoje zasługi i dodam, inaczej zachowywał się też w latach 70., kiedy bronił nawet Polaków niejednokrotnie przed zarzutami w wypowiedziach nawet dla BBC, dla w angielskiej prasy, dla Guardiana. Ja mam natomiast zastrzeżenia do niego za ostatnie lata, kiedy jakby wyraźnie zmienił swoje podejście, a jego sugestia, no, wystąpienie z żądaniem zamknięcia Radia Maryja, to jest w ogóle czymś zdumiewającym, jak na człowieka, który kiedyś wiązał się z opozycją. Ale mówię, nie zajmujmy się tutaj uwagami na temat Edelmana, zwłaszcza przeszłości, zwłaszcza sugestiami, które no, nie są poparte jakimkolwiek dowodami, ma za sobą piękną kartę z doby wojny i z tym, że jest też inna rzecz bardzo ciekawa, że przypomina się za często tylko ten żydowską organizację bojową, w której walczył Edelman, a ja opowiadam się, tak jak wielu innych autorów, między innymi w naszym dzienniku niedawno, za przypominaniem roli żydowskiego związku wojskowego, zresztą liczniejszego i szczególnie zasłużonego w czasie walk w drugiej, wtedy powstaniu w getcie.
Pan pozwoli, no, ja jestem dosyć zaczytany w Biblii.
Panie Krzysztofie, ale to już ostatnie zdanie, dobrze? Tak, ponieważ prosiliśmy o krótkie wypowiedzi.
Takie werset, że niech umarli grzebią umarłych i uważam, że doszło do już poważnego naruszenia wszelkich proporcji i zastanawiam się, czy w tym kraju się da normalnie żyć, bo są niekończące nawiązania się do Holokaustu, antysemityzmu. I można powiedzieć, że my mieliśmy swój polokaust, czy jakby go nazwać, i to jest jakby nasz problem, a Holokaust zostawmy jakby Żydom i nie znajduję kraju, w którym jakakolwiek mniejszość potrafiłaby w ten sposób, że tak powiem, zdominowywać życie publiczne, społeczne, kulturalne, gospodarcze, jakim jest...
Panie Krzysztofie, to nie jest takie zupełnie ścisłe to, co pan mówi, bo jeśli chodzi o Holokaust i Polokaust, ci, którzy powinniśmy współczuć z cierpieniem i martyrologią wszystkich, którzy zginęli na polskiej ziemi, którzy byli obywatelami i tutaj i chodzi o to, żebyśmy że my chcemy tego współczucia z ich losem, z cierpieniem i eksterminacją tak milionów Żydów, ale chcielibyśmy też, i tu jest druga sprawa, pamiętania o polskich ofiarach, polskiej śmierci. Niech będzie pamiętany Holokaust, niech będzie pamięć Holokaust Żydów, pamięć o polskim Holokauście, zbyt często zapomnianym, jak to przypomniał choćby już w tytule swojej książki, najwybitniejszy chyba dzisiejszy badacz historii Polski w Stanach Zjednoczonych, Ryszard C. Lucas, Forgot Holokaust. Pamiętajmy o wszystkich ofiarach i szukajmy przyjaciół. Reagujmy na kłamstwa, reagujmy na nieprzyjaźnie, reagujmy na wszelkie przejawy złej woli, ale szukajmy przyjaciół i przypominajmy w różnych narodach, zarówno wśród Żydów, jak i wśród Niemców, jak i Rosjan. Szukajmy tego, co nas łączy. Mam nadzieję, że prawda będzie coraz bardziej zwyciężać.
Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo. Halo? Halo? Niestety nie udało się. Halo, Radio Maria? Przypomnijmy numery telefonów. 056-655-23-55 dla Polski Północnej, 056-655-23-56 dla Polski Południowej, dla słuchających na zagranicą 00-48-56 kierunkowy do Torunia, 655-23-33 lub 655-23-66. Radio Maria, proszę bardzo. Halo? Halo? Radio Maria, proszę bardzo. Niestety.
Madonna nera, ascolta la mia preghiera. Non mi dire no, non mi dire no, non mi dire no stasera. Non mi dire no, non mi dire no, Madonna mia. Ciò che fa girare il mondo sempre da una parte, dimmi che cos'è. E se piove sul bagnato di chi è la colpa, io lo chiedo a te.
Spróbujemy tym razem. Radio Maria, proszę bardzo. Halo? Halo, Radio Maria?
Królem Chrystem.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Jan z Krakowa. Chciałem się odnieść do dwóch tematów. Pierwsze to ten temat, który pan profesor podniósł odnośnie raportu czy stanu państwa, prawda? Mianowicie tak się utarło, że rząd rozpoczynający swoją działalność miałby ten raport i tak to było za czasów, prawda, przejęcia władzy przez Millera, tworzyć i jakby osądzać w tym raporcie, że tamci poprzednicy nie zrobili tego i tamtego. Natomiast w Konstytucji jest powiedziane, że Rada Ministrów w artykule 146 kieruje wykonaniem budżetu i daje sprawozdanie z wykonania budżetu. To nie tylko chodzi o pieniądze i cyfry, ale chodzi również o rzeczowe wykonanie budżetu. W związku z tym wydaje się, że to, czego zrobił lub nie zrobił poprzedni rząd, powinien przedstawiać ten właśnie rząd odchodzący. I trzeba żądać od niego, żeby taki raport z bilansu zamknięcia mógł się po prostu pojawić. I jeżeli on nie pojawi się, to po prostu znaczy, że partie rządzące, które mają programy, obiecują wyborcom określone rozwiązania, nie spełniły swojego zadania. I to jest chyba zasadnicza sprawa, którą należy zażądać od rządów ustępujących. Chcę jeszcze powiedzieć, że jest w artykule 11 Konstytucji sprawa obowiązków samych partii, prawda, i tworzenia partii dla celów kształtowania polityki państwa. I wobec tego to, co zrobi rząd w realizacji dla narodu po prostu po pewnych zadań, powinno być zgodne z programem tych rządów. Ja to mówię po to, żeby obecni koalicjanci na to zwrócili uwagę, że oni tak powinni być rozliczani. Że mówi się bardzo dużo dzisiaj o programach, tworząc koalicję, a na końcu kadencji nie ma tego rozliczenia z powiązania tego, co wykonał rzeczowo rząd z programem partii. To jest jeden taki temat. A drugi to chciałem powiedzieć, że w momencie, kiedy była mowa o tym, żeby zmienić nazwę i wyrażać inaczej o nazistowskich obozach koncentracyjnych, to właśnie pan były ambasador Izraela Weiss zajął takie stanowisko zaciemniające w ogóle istotę. Opowiada, no w samej nazwie Auschwitz-Birkenau już to wyczytujemy, że to były niemieckie obozy. Przecież nie chodzi tylko o Auschwitz-Birkenau, tylko o dziesiątki obozów koncentracyjnych niemieckich, nazistowskich w całej Polsce. I to trzeba jednoznacznie raz przeciąć i jednoznacznie historycy powinni te sprawy prostować oficjalnie. No jest skandalem, że Polonia podaje, że tam zagraniczna prasa 245 razy użyła właśnie polski obóz koncentracyjny i tak dalej i nikt z tego sobie z państwowych czynników nie robi, nie prostuje, nie załatwia sprawy. Serdecznie pozdrawiam pana profesora i ojca prowadzącego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję za cenne uwagi uzupełniające. Na pewno jestem dalej za tym, że powinien być bilans otwarcia też, żeby i ludzie z nowego rządu próbowali przedstawić też tak, jak oni widzą analizę, ale rzeczywiście taki bilans zamknięcia też byłby bardzo przydatny. Natomiast nawiązując do drugiej sprawy, no ja myślę, że przede wszystkim jeszcze raz chciałbym podkreślić to, co mówiłem już w pierwszej części, że płacimy ogromnie wiele za długotrwałe zaniedbanie tej sprawy. To cóż, że dopiero te 8 miesięcy temu zaczęliśmy protestować oficjalnie przeciwko używaniu polskich obozów, nazw polskie obozy koncentracyjne czy polski obóz zagłady. Dlaczego tego strona oficjalna polska nie robiła? To przecież obciąża wszystkich kolejnych ministrów spraw zagranicznych po 1989 roku. Do czasu akurat Rotfelda, który to podjął, a przed nim przecież był i Skubiszewski, i Bartoszewski, i Olechowski, i całe, i Cimoszewicz, i tak dalej. I teraz dlaczego nie reagowali też przywódcy oficjalni przywódcy rządu na tego typu zafałszowania? Niektórzy z nas bili na alarm od lat. Było nas za mało pod tym względem i nie mieliśmy dostatecznych wpływów. Takie są fakty, ale przypomnijmy o tych, którzy byli obojętni. Bardzo dobrze, że Rzeczpospolita teraz reaguje na te sprawy, publikuje dość często informacje o kolejnych tego typu przekładaniach. Przekłamaniach. Dlaczego tego nie robiła już 10 lat temu, czy 15 lat temu? Przecież te fałsze trwają i trwają, narastają, pogłębiają się.
Prosimy o kolejny telefon, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Mówi
Franciszek z Warszawy. Czy mnie słychać dobrze?
Tak, oczywiście.
Witam serdecznie ojca. Witam, tak jak parę lat temu powiedziałem, drogiego wszystkim Polakom pana profesora. Ponieważ w pierwszej części dyskusja to właściwie toczyła się wokół ataków liberalnych, no ja bym powiedział libertyńskich mediów na Radio Maryja i na pana profesora, chciałbym swoimi obserwacjami ugruntować to, o czym pan profesor mówił. Otóż w Gazecie Wyborczej pojawił się tekst odnoszący się do antysemickiej wypowiedzi słuchaczki, na którą pan profesor ponoć nie zareagował. Nomen omen, zdarzenie to ponoć, ja celowo ten wyraz powtarzam, miało miejsce prawie 4 lata temu.
4,5 roku temu.
Nawet
9 lipca 2001.
Tak, ponieważ ja mam zarejestrowane wszystkie audycje z panem profesorem, od kiedy pan zaistniał na antenie Radia Maryja, nawet jeszcze zanim pojawiła się cykliczna audycja, minął miesiąc, chciałbym powiedzieć, że 9 lipca były rozmowy niedokończone z redaktor Ewą Polak-Pałkiewicz, a 7 lipca, czyli dwa dni wcześniej, była rozmowa z panem profesorem w Aktualnościach na temat roli antypolaka Grossa. To jest zresztą moje powiedzenie, żeby to nie przypisano potem ojcu Waldemarowi czy panu profesorowi. W kontekście Jedwabnego i mnie. To jest powiedziane, oczywiście się zagalopowałem. Wydaje mi się, że redakcja wyborcza Gazety Wyborczej odnosiła się raczej do wypowiedzi właśnie tej słuchaczki, a nie do pana uwag w Aktualnościach. Tym bardziej, że pan profesor jeszcze wtedy honorowym obywatelem Jedwabnego nie był i dopiero teraz, kiedy pan nim został, no to należało odgrzebać ten stary materiał, poszperać i wyciągnąć nie wiadomo czy z sufitu, dlatego, bo to się w ogóle nie zgadzają z czasem te fakty. I tak na marginesie przypominam sobie atak na pana profesora. Ja tak cały czas ten temat drążył, żeby go dokładnie przedstawić. Jeszcze sprzed mniej więcej 2 lat, kiedy słuchaczka z Poznania w sposób obcesowy potraktowała jakiegoś prominentnego polityka. I żeby było weselej, Gazeta Wyborcza dokładnie zacytowała wypowiedź słuchaczki, przypisując ją panu profesorowi. I kończąc te uwagi, miałbym tylko prośbę, apel, aby pana profesora nie pozostawiać samemu. Oczywiście zawsze będzie pan miał wsparcie w Radiu Maryja, Telewizji Trwam, w naszym dzienniku, naszej Polsce, Głosie. No i przepraszam, jeśli kogoś nie wymieniłem, ale tu jest potrzebny głos z trybuny sejmowej. Mnie osobiście najbardziej interesuje sprawa mediów, ale już tyle czasu zająłem, że choć 2 zdania na ten temat, no to ten, który mnie najbardziej pasjonuje. Otóż od 17 lat czekam na debatę w Sejmie na temat mediów. Debaty o stopach procentowych, barierach dyskontowych, przewodach dymnokominowych, o nasiennictwie, długości wąsów u strażaków, no to są może i ważne, ale nie najważniejsze. Ale czy nie warto byłoby w jakiejś debacie sejmowej poruszyć sprawę mediów? Czy po 17 latach rzekomo wolnej Polski nie powinien zaistnieć jakiś kanał telewizji świeckiej, no choćby taki jak puls, tylko wtedy, kiedy to była normalna świeczka.
Panie Franciszku.
Ja już kończę. No czy chociażby po 17 latach nie powinna zaistnieć jakaś świecka fala radiowa? No chociażby jak Radio Plus, dopóki Ksiądzowa nie przyjął pod swój patronat tej stacji, no czy chociażby radiowa. No i jeszcze jedno zdanie tylko. Mając takie dwie perełki w Sejmie, jak przecież pan marszałek Marek Jurek, czy genialny redaktor, obecnie poseł Jacek Kurski, czy nie można byłoby spraw mediów w jakiś sposób załatwić? Przecież przez te 17 lat to w telewizji to właśnie były dwa programy właśnie Jacka Kurskiego, to był Refleks i Lewiatan. Ja już nie mówię o Marku Jurku, o jego wspaniałej roli, jeśli chodzi o media przez te 17-lecie. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam, przepraszam, że tak długo.
Dziękujemy, z Panem Bogiem również pozdrawiamy.
Cieszę się, że słyszę pana profesora chyba w lepszym zdrowiu, bo tak.
Dobrze. Panie Franciszku, dziękuję za uwagi. W pełni zgadzam się, że byłaby bardzo potrzebna taka dyskusja o roli mediów. Zresztą pod wielu względami. Z jednej strony niestety bardzo dużej roli w zatruwaniu atmosfery życia publicznego przez większość wpływowych mediów, ale także stopniu ich skolonizowania. Był taki przez zagraniczne środowiska. Był taki świetny artykuł niedawno w naszym dzienniku Kolonizatorzy dziekana Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pana Pasionka, ogromnie wymowny, kilkukolumnowy, pokazujący stopień tego skolonizowania. Inna jeszcze sprawa a propos tej roli mediów judzącej bardzo często, to kiedyś, będąc na spotkaniu w Szwajcarii, w Genewie, słyszałem wypowiedź jednego z czołowych przedstawicieli tamtejszej Polonii, który nazwał Michnika największym antysemitą w Polsce. Dlaczego? Że tak prowokuje swoimi wypowiedziami, właśnie ciągle z tekstami, właśnie niechęć do Żydów. Myślę, że to jest właśnie problem Michnika i Wyborczej, że zbyt często ich artykuły, pełne nieraz zakłamań, fałszerstw, podjudzania, prowokowania, prowadzą do, na zasadzie efektu bumeranga, do rzeczy ogromnie fatalnych. Zatruwają atmosferę życia w Polsce i prowokują antyżydowskość. Takie są efekty tych pełnych nienawiści autorów, którzy zbyt często pozwalają sobie na niegodne zachowania, podobnie właśnie do tego fałszerza z dużego formatu, którego wypowiedź cytowałem, którego tekst cytowałem, Marcina Kowalskiego.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze Dziewica.
Teraz zawsze.
Zbigniew z Warszawy. Serdecznie witam pana profesora, również serdecznie witam ojca prowadzącego. Najpierw taka dygresja. Niezależnie od narodowości, czy to będzie człowiek pochodzenia takiego czy innego, czy to będzie Polak, jest tak, że są ludzie, którzy w stosunku do nas katolików zachowują się już nie jako przeciwnicy, tylko jako wrogowie, bo przeciwnikiem można walczyć, można się sprzeczać, można. Natomiast wróg to jest taki człowiek, który nie cofnie się przed żadną metodą, przed żadnym działaniem podłym. Widzę pani Sztuka i takich jest mnóstwo, ale to już tylko tak na marginesie. Natomiast chciałbym króciutko, bo trochę jestem przeciwnikiem długich wywodów. Mianowicie, panie profesorze, ja nigdy nie byłem zwolennikiem lidera polskich, Ligi Polskich Rodzin. Natomiast nigdy nie krzyczałem Hosanna, a no, jakoś mi tak nie za bardzo odpowiadał. Natomiast jestem przeciwny, że ci, co kiedyś krzyczeli Hosanna, niech żyje, jest wspaniały, teraz nawet na tej antenie często powodują się nienawiścią w stosunku do tego pana. Ja oczywiście widzę jego błędy, widzę jego czasami jakieś głupie, przepraszam słowo, postępowanie, z tym, że czasami przekłamują. To też media, ja go nie bronię, nie jestem jego adwokatem, broń Panie Boże. Natomiast nie wolno nam w stosunku tego człowieka, który błądzi, bo niewątpliwie błądzi, nie wolno w sposób nienawistny nam, katolikom, się do tego człowieka odzywać. Być może, że, bo tak nie damy mu szans, żeby naprawił to zło.
Panie Zbigniewie, nie chodzi o koniec, tylko szczerze to chciałoby się usłyszeć, gdzie